Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
I to jest właśnie ten moment w grudniu, kiedy świat troszeczkę zwalnia. Nawet jeśli w domach tempo wcale nie maleje. Gdzieś gotuje się barszcz, ktoś właśnie lepi ostatnie pierogi, ktoś inny poprawia lampki na choince, a my myślami jesteśmy już bardzo blisko świąt. I w tym szczególnym czasie chcemy dziś być z Państwem. Ale nie odrywać Państwa od codziennych przygotowań, ale delikatnie je uzupełniać. Opowieściami o miejscach, w których zima jest czymś naturalnym, niemal domowym, i o tych, gdzie grudzień wygląda zupełnie inaczej, choć emocje towarzyszące drodze są podobne. Drodzy Państwo, w dzisiejszych Ciekawych Świata zajrzymy do Laponii, porozmawiamy o długich wyprawach i cierpliwym planowaniu. Sięgniemy też po książkę, która myślę, że idealnie pasuje do grudniowego nastroju, a także wrócimy na południowoamerykańskie trasy rowerowe. To będzie spokojna, ale bogata w treści sobota. Dokładnie taka, jakiej ten przedświąteczny czas potrzebuje. Zaczynamy serdecznie. Zapraszam.
Ciekawi świata.
Grudzień w wielu kulturach to miesiąc światła i nawet tam, gdzie słońca jest najmniej. W krajach północy zapala się świece nie tylko dla nastroju, ale z bardzo praktycznego powodu, żeby oswoić ciemność. No i może dlatego świąteczne przygotowania, niezależnie od szerokości geograficznej, zawsze krążą wokół ciepła, zapachu i bliskości. Od lat 20. XX wieku Laponia uważana jest za wioskę świętego Mikołaja. I to wtedy radiowy dziennikarz ogłosił, że Mikołaj mieszka na wzgórzu Korva Tunturi. Z czasem wioskę przeniesiono do Rovaniemi. I to tam główną atrakcją jest biuro Mikołaja, poczta czy fabryka zabawek. Z wykładowczynią języka fińskiego Martyną Kokotkiewicz rozmawia Gosia Michalska.
Laponia jest krainą, która przede wszystkim terytorialnie, czy też z administracyjnego punktu widzenia, wykracza poza Finlandię. Jest to zdecydowanie większy teren, którego części administracyjnie przynależą również do Szwecji, Norwegii i Rosji. To kraina, w której rdzenną ludnością są Samowie, których obecnie odradza się nazywać Lapończykami, ponieważ jest to nazwa nadana przez najeźdźce i ma bardzo pejoratywny wydźwięk, stąd też w tych językach, w których ta nazwa funkcjonowała, zaleca się jej wycofywanie i właśnie zastępowanie tą nazwą własną, którą naród w siebie, czy ta grupa etniczna siebie nazywa, czyli Samowie.
Dlaczego jest to kraina świętego Mikołaja?
Mit związany ze świętym Mikołajem pojawił się troszeczkę w zaskakujący sposób. Nie można powiedzieć, że narodził się z próżni, ponieważ wśród ludów bałtofińskich zamieszkujących teren obecnej Finlandii, można powiedzieć, funkcjonowały podobne obrzędy związane z właśnie prześleniem zimowym, kiedy to pewna postać przypominająca, można powiedzieć, kozła, krążyła po wsiach i ten rytuał, można powiedzieć, ten obrządek był związany przede wszystkim z wypędzaniem złych duchów w tym okresie. Natomiast co ciekawe, w momencie, kiedy na tych terenach pojawiło się chrześcijaństwo, został tenże przesileniowy, czy tudzież zimowy, można powiedzieć, kozioł dosłownie, zastąpiony wizją świętego Mikołaja. Ale co ciekawe, ta stara tradycja przetrwała w nazwie, ponieważ fińska nazwa na świętego Mikołaja to dosłownie świąteczny kozioł, przy czym ten człon świąteczny odnosi się do tego staronordyckiego przesilenia zimowego i nie ma nic wspólnego ze świętami chrześcijańskimi. I tak właśnie na bazie lokalnych tradycji, rozmaitych legend krążących pewnie też poza obszarem, który nas interesuje, narodził się mit, że ten świąteczny kozioł, tudzież Mikołaj, zamieszkuje Laponię, w której wiadomo jest dużo zimniej, mroźniej niż w pozostałych częściach Finlandii, więc doskonale się ten region kojarzy z zimą. Natomiast warto wziąć pod uwagę, że z tradycyjnego punktu widzenia ten wyobrażony Mikołaj mieszka zupełnie gdzie indziej niż pewnie większość turystów udających się na spotkanie z nim wie, ponieważ nie jest to absolutnie wioska świętego Mikołaja w Rovaniemi, która powstała tylko i wyłącznie dla celów komercyjnych. Tradycyjnie ta prawdziwa wioska świętego Mikołaja znajduje się na wzgórzu, które nazywa się Korvatunturi. Jeżeli chcielibyśmy je zlokalizować na mapie, to trzeba by było udać się trochę bardziej na wschód od Rovaniemi, w stronę granicy z Federacją Rosyjską.
Czy w Laponii żyją renifery, które również kojarzą się ze świętym Mikołajem i jego zaprzęgiem?
Cała tradycja związana z hodowlą reniferów to jeden z najważniejszych elementów, takich filarów kultury samskiej. Samowie właściwie, można powiedzieć, walczą o to, żeby cała ta, jakby to powiedzieć, infrastruktura była przynależna tylko im i bardzo dbają o to, żeby państwa poszczególne nie zawężały obszarów, na których renifery mogą się swobodnie wypasać. Renifery nie są zwierzętami całkowicie dzikimi. One są, można pewnie ująć, podpisane, a więc są odpowiednio znakowane w taki sposób, żeby można było łatwo zidentyfikować właściciela. Są one regularnie liczone, a więc sprawdzana jest liczebność stada, ponieważ oczywiste jest to, że co jakiś czas któreś zwierzę może paść ofiarą drapieżników, ale oczywiście rodzą się też nowe, także ten cykl życia jest sprawdzany, regulowany i kontrolowany bardzo dobrze przez samów.
A jakie jeszcze inne zwierzęta tam żyją?
Na samej północy oczywiście znajdziemy różnego rodzaju mniejsze gryzonie, sporo ptactwa, różnego rodzaju ptactwo. Generalnie jest niezwykle bogate, można powiedzieć inaczej, Finlandia jest bogata w rozmaite gatunki ptaków. Samowie oczywiście też bardzo dobrze je znają, do tego stopnia, że kiedy uczymy się fińskiego, nie wystarczy na starcie wiedzieć, jak po fińsku jest ptak, tylko studenci są na bardzo wczesnym etapie uczeni tego, jak się poszczególne zwierzątka nazywają, takie jak chociażby sowa śnieżna bodajże. Mamy ukochanego przez wszystkich polarnego lisa białego. To jest też jedna, można powiedzieć, z wizytówek północnej Finlandii ze względu na to, że to jest takie zwierzątko, które wydaje się cały czas uśmiechać, więc to zdecydowanie przyciąga. Można powiedzieć, względów przyrodniczych również do Laponii, co jest moim zdaniem bardzo pozytywne.
To jak wygląda tam natura?
W pewnym poziomie, można powiedzieć, następuje naturalna granica między tajgą a tundrą, czyli takim terenem, na którym nie ma już wysokich drzew. Im bardziej na północ, tym lasy stają się coraz rzadsze i drzewa stają się coraz niższe. Krajobraz jest dużo bardziej zróżnicowany w stosunku do tego, co zostaniemy na południu Finlandii. Obecnie należy pamiętać o tym, że w niektóre zimy samo południe, czyli okolice Helsinek, jest właściwie bezśnieżne. Może nie całkowicie, ale na pewno nie aż tak śnieżne jak sama północ. Także ten klimat jest zdecydowanie bardziej surowy. I oczywiście właśnie ze względu na to północne położenie, dużo dłuższa jest noc polarna i odpowiednio również dzień polarny latem. No to zjawisko polega na tym, że przez pewien czas w roku słońce w ogóle nie wschodzi lub nie zachodzi. Przy czym jeśli chodzi o ten taki zupełny zanik, to naprawdę są te najbardziej północne regiony, a więc nie można też powiedzieć, że w Laponii słońca w ogóle nie ma. Na pewno jest to czas w ciągu dnia, kiedy to światło słoneczne jest takim wręcz pożądanym towarem, czyli jest to czas zawsze w tym okresie zimowym takim najważniejszym, który trzeba dobrze wykorzystać, dopóki to światło dzienne jest dostępne.
Zimowy czas to nie tylko okazja na spotkanie ze świętym Mikołajem, ale to też szansa na zobaczenie zorzy polarnej, a najlepiej jest ona widoczna od jesieni do wczesnej wiosny. Zostawiamy północne światło, ciszę śniegu, opowieści z krainy, w której czas płynie wolniej, bo już za chwilę nasz kierunek zmieni się diametralnie. I to nie tylko na mapie, ale też i w sposobie myślenia o samej podróży. Bo są wyprawy, które zaczynają się długo przed faktycznym wyruszeniem w drogę. I właśnie o takiej niedługo opowie Jacek Butlewski, zabierając nas do Ameryki Południowej. Bells are ringing, jing, jing, jingling, Santa's on his way. Bringing toys to girls and boys with him in his sleigh. Snow is falling, friends are calling, spreading Christmas cheer.
It's so nice when Christmas time comes around each year. Standing with the one you love, 'neath the mistletoe. Silent night and Rudolph playing on your radio. The smiles on people's faces make it all so clear. It's so nice when Christmas time comes around each year. Christmas is a happy time, feel it in the air. Decorations, Christmas trees, and presents everywhere. Kids excited, folks delighted, all the families here. It's so nice when Christmas time comes around each year. Standing with the one you love, 'neath the mistletoe. Silent night and Rudolph playing on your radio. The smiles on people's faces make it all so clear. It's so nice when Christmas time comes around each year. Yeah, it's so nice when Christmas time comes around each year.
Ciekawych świata przenosimy się teraz do Ameryki Południowej. Żeby przygotować tak odległą wyprawę, konieczny jest czas, o czym opowiedzą Jacek Butlewski i jego gość.
Ciekawi świata.
Paweł Leszek-Klepka wybiera się do Patagonii w przyszłym roku. Bardzo ciekawa wyprawa się szykuje, ale rozumiem, że przygotowania należy zacząć jeszcze w starym roku.
No, my zaczęliśmy już przygotowania, dlatego że plan taki na razie bardzo ogólny jest taki, że pojedziemy w 6 osób na 2 samochody. Samochody w tej chwili są naprawiane, bo to są samochody, które przynajmniej jeden z nich bardzo dobrze znam z wyprawy jeszcze boliwijskiej zeszłorocznej. To są jeepy bez elektroniki, takie zupełnie surowe, ale dające radę w każdych warunkach. To takie właśnie, które będzie łatwo może naprawiać.
Drogi w Patagonii nie są najlepsze i czasem ten prześwit jest konieczny, żeby był wyższy.
No i to też jest trochę atrakcja właśnie, że jedziemy nie asfaltami. Po to właśnie tam między innymi jedziemy, żeby posmakować troszeczkę inny świat. No i tak jak właśnie mówiłem, w tej chwili 2 samochody są przygotowywane w La Paz. Przygotowuje to nasz szef wyprawy, Mileniusz Spanowicz, który był pomysłodawcą ekspedycji amazońskich, tych 3 wcześniejszych wypraw. To jest osoba, która zna Amerykę Południową. No Boliwię to już można powiedzieć, że ma w jednym paluszku i dzięki niemu też ja już mogę o Boliwii się więcej mądrzyć, a Patagonia będzie tym naszym nowym odkrywczym obszarem.
Jaki to obszar? Jakiej wielkości?
On wygląda bardziej taki, jest wydłużony. My chcemy jechać z Santiago de Chile aż do Buenos Aires. Dopiero jakby plan wyprawy się tworzy, dopiero tworzymy, jakie będziemy rezerwaty zwiedzać, no bo musimy się zmieścić w czasie. Ale to jest obszar wielkości 4 razy większy od Polski. Ale to tak akurat fajnie się kojarzy, bo to samo było w Boliwii. Boliwia jest też 4 razy większa od Polski, ale 4 razy mniej ma mieszkańców. A tutaj się przygotowujemy, wiemy, że Patagonia to jest teren Chile i to jest teren Argentyny. I będziemy starali się jechać śladami Polaków, rodaków, których będziemy starali się w tej chwili odszukiwać, kontaktować się z nimi, żeby zmieścić się w tym czasie, który przewidujemy na wyprawę.
Bo Patagonia, w przeciwieństwie do innych regionów Ameryki Południowej, chyba była mniej eksplorowana przez Polaków.
Tak, na pewno była mniej. No jest taki jeszcze teren nieodkryty, jeszcze tajemniczy, który warto odwiedzić. W ogóle Ameryka Południowa to nie jest teren, gdzie dużo Polaków było i zawsze nawet w tej naszej, mojej kochanej Boliwii, bo mówię o tym kraju jako już kochanym kraju, drugim moim po Polsce, tych Polaków jest mało. No jakieś trochę więcej rodaków może będzie w Argentynie. Jest ksiądz, który w murowanej gościnie jest w klasztorze, Wojtek Grzymisławski, który kilkadziesiąt lat spędził w Chile. I on, bo właściwie tam można spotkać najwięcej polskich księży i śródzakonnych. No i troszeczkę tych powojennych Polaków, którzy też w różnej formule przenosili w te tereny. Ale to dopiero zaczynamy składać ten cały program. No na razie jeszcze wiele niewiadomych przed nami, a na mnie to jeszcze jeszcze jedna wielka niewiadoma, ile to będzie kosztowało, jak znaleźć na to pieniądze.
No i zagadkowe jest to, gdzie znajdziecie noclegi, bo tam jest ich tyle, co kot napłakał tak naprawdę i raczej jesteście skazani na namioty.
Aha, to jest żaden problem. Namioty to nasza szara rzeczywistość z poprzednich wypraw. Zresztą mi służy ten sam namiot już od 10 przeszło lat. Namiotów za kilkaset złotych można kupić wszędzie i one są proste. Chodzi o to, żeby namiot był prostym elementem, że rozkładamy go w 3 minuty i składamy go w 3 minuty. Ważniejsze są ciepłe śpiwory, coś podłożenie pod spód. Mamy też i śpiwory przygotowane te takie zimowe, ale też takie na cieplejsze obszary. Namiot jest fajną rzeczą, gorzej jest, że często nie ma się gdzie umyć, gdzie skorzystać z takich intymnych rzeczy higienicznych.
Nie będziecie mieli przewodników, więc sami musicie tymi przewodnikami być i w związku z tym trzeba trochę poczytać o Patagonii. To na początek, to na pewno.
Tak, szczególnie ja będę musiał dużo poczytać, bo słabo znam Patagonię. Znam właśnie z określenia bardziej geograficznego i kilkunastu dni pobytu w Argentynie, ale to byłem akurat w innych warunkach. Bardzo liczę na tutaj wspomożenie Mileniusza Spanowicza, który zna te tereny i on wytyczył, już mieliśmy pierwsze spotkanie, jak pojedziemy, którędy pojedziemy. Ale ja już napisałem list do świętego Mikołaja, wiem, że z odzewem książki o Patagonii, także będę się więcej tutaj mógł panu redaktorowi mądrzyć. Myślę, że za 3 tygodnie, kiedy to się wczytam, a jeszcze jak tym bardziej to przeanalizuję z moim przyjacielem przebywającym w tej chwili w La Paz.
Kiedy wyprawa?
Planujemy tą wyprawę na listopad, grudzień i to jest też pewien problem, dlatego znaczy okres jest fantastyczny, to jest wiosna, będzie dużo kwitnienia, będzie dużo pięknych rzeczy.
Tam jest odwrotnie niż u nas.
Odwrotnie, tak. Zupełnie odwrotnie. I tam właśnie w tym okresie listopadowo-grudniowym zaczyna się po zimie wiosna, bo latem zeszłego roku w Polsce ja byłem zimą w Boliwii. Problem jest w tym, że określiliśmy sobie czas 6 tygodni. Poprzednio byliśmy prawie 12 i to trochę, mówię, tęsknota nas już zabijała. Czy my się zmieścimy w tych 6 tygodniach? To jest problem. Patagonia jest tak wielka, że tam właściwie trzeba by było jechać na 3 miesiące. Także że właśnie te 12 miesięcy i wtedy w pełni. A może trzeba będzie tak kawałkami ją poznawać. Teraz te samochody, 12 tysięcy kilometrów przejechanie, pierwszy raz posmakowanie, za rok, dwa pojechania już w określone miejsca może. Teraz nie ma problemu, loty są samolotowe bardzo proste, wszędzie. To jest tylko kilkanaście godzin niestety męczącej podróży. No i ograniczenia bagażowe w tej chwili. Pierwszy raz leciałem do Boliwii, to mogłem zabrać 53 kilo bagażu. Teraz jest 23. Można tam jeden pakunek więcej dokupić. No ale myślę, że wszystko mam na miejscu. Agregaty, samochody, to tylko ciuchy, a na miejscu cały prowiant. Wszystko można dokupić.
No i na miejscu jest już chyba taniej.
Tam zdecydowanie jest taniej, a jeszcze się wiedzie w miejscach, gdzie sklepów nie ma, to tak naprawdę to nic nie potrzeba kupować. Tak jakby miesiąc w dżungli, to właśnie można powiedzieć, nie wydaliśmy złotówki na nic, bo trzeba było to przewidzieć. No. Nie ma zimnych napojów, cieszymy się z tego, co mamy na miejscu, ale to wszystko rewanżuje nam się przyroda, ten świat, który warto zobaczyć i warto to go poznawać.
Trzymamy zatem kciuki za Pawła Klepkę, za cierpliwość, dobrą pogodę i drogę, która jak zawsze w takich wyprawach pokaże więcej niż da się wszystko zaplanować. Z podróżnikiem rozmawiał Jacek Butlewski. A my już po piosence zostaniemy jeszcze w Ameryce Południowej, ale spojrzymy na nią z zupełnie innej perspektywy. Już od ponad 2 miesięcy trwa tam reporterska sztafeta rowerowa Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa, której patronuje Radio Poznań.
Patrzę na przejście dla pieszych, a po ulicach idą, aż słychać ludzie, bo muszą w coś wierzyć. Biegną z mozołem, nogi pod stołem, na stole leży talerzyk. Ktoś nie przystanął, nic się nie stało, talerzyk leżał i leży. Puchnę jak ryba, albo jak anioł w pacierzu. Bawię się nożem, jest coraz gorzej, lub jeszcze bardziej pod wieczór. Wuj w Sandomierzu wyleczył nieżyw, talerzyk leżał i leży. Przyczyn zajmuje się niczym, przestrzeń dzielę widelcem. Po każdej stronie drżą moje dłonie, po lewej drży moje serce. Taka jednostka jak ja może sprostać wszystkiemu i niczemu więcej. Coś chciałbym, może jest mi niedobrze, talerzyk leży tu jeszcze. Jestem Polakiem, mam na to papier i cały system zachowań. Byłem miejscowy, ale chwilowo, bo urząd mnie stąd wymeldował. Mam to głęboko, kłuje mnie w boku i drażni mnie otoczenie. Ludzie za oknem mogą mnie cmoknąć, talerzyk leci na ziemię.
Już od ponad 2 miesięcy w Ameryce Południowej trwa reporterska sztafeta rowerowa pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa, której patronuje Radio Poznań. A uczestniczą w niej podróżnicy, pisarze oraz osoby żądne przygód, które przez tę wieloetapową wyprawę nawiązują do postaci przedwojennego podróżnika i reportera Kazika Nowaka. Ze Zbigniewem Sasem, jednym z uczestników 5. etapu Dzienników Rowerowych, którego trasa prowadziła z argentyńskiego El Calafate do Lago Verde w Chile, rozmawiał Marek Wolski.
Czy pamięta pan pierwsze kilometry pierwszego etapu? Gdyby miał pan opisać słuchaczom właśnie te kilometry tuż po starcie, to jaką historię by od pana usłyszeli? Taką spokojną, rozkręcającą się, czy już pełną niespodzianek?
Pierwsze kilometry to porównałbym do takiej pułapki, którą Patagonia powoli zaczęła nas prowadzać, bo wyjechaliśmy z El Calafate przy pięknej pogodzie, dosyć silnym wietrze, ale wiejącym w plecy. Zapowiadało się jak sielankowa wycieczka w pięknych pejzażach. Natomiast po krótkim czasie, po zmianie kierunku jazdy, ten wiatr, który był tak przyjazny, okazał się naszym głównym wrogiem na trasie, bo wiało non-stop twarz, co nam bardzo utrudniało jazdę, bardzo spowalniało, wymagało od nas wielkiego wysiłku.
Co czuli Państwo, kiedy zobaczyli przed sobą Andy? Czy to była taka już ekscytacja, jeszcze większa adrenalina?
Andy zobaczyliśmy w ich najbardziej spektakularnej odsłonie, bo jadąc z Pampy w stronę El Chalten, odsłoniły nam się wieże Cerro Torre i Pitroya. To są bardzo charakterystyczne, bardzo znany pejzaż, krajobraz andyjski. Także Andy nam się pokazały w swoim najpiękniejszym obliczu.
A jak opisałby pan charakter całej trasy? Czy to jest właśnie walka z tym wiatrem, o którym państwo często wspominacie, czy już z wysokością, czy może też po drodze z własną głową?
Trasy na pewno nie sprowadziłbym do walki z wiatrem, bo ten wiatr, tak jak wspomniałem, jest tutaj stałym elementem, elementem krajobrazu i z czasem przyzwyczailiśmy się do niego, zaakceptowaliśmy jego obecność i skupialiśmy się na innych elementach naszej podróży, bo to jest przede wszystkim przygoda, radość poznawania świata, radość poznawania ludzi, radość spędzania czasu w grupie osób, które ze sobą dobrze się czują. Także to są chyba takie główne wspomnienia na świeżo z wyjazdu, który właśnie się kończy.
Państwo wyjechali z Argentyny, przejechaliście do Chile. Czy taki przejazd przez przejście graniczne to jest jakiś szczególny problem, wysiłek? Jak was tam witano w Chile?
My przejeżdżaliśmy przez bardzo specyficzne przejście graniczne. Znaczy same formalności administracyjne były proste i takie standardowe, natomiast przejście graniczne bardzo nietypowe, bo przekraczaliśmy granicę argentyńsko-chilijską turystycznym przejściem granicznym, gdzie do punktu granicznego argentyńskiego można dopłynąć praktycznie rzecz biorąc tylko promem przez jezioro. Później jest 7-kilometrowa ścieżka prowadząca przez las. To właściwie jest ścieżka, która nie nadaje się do podróżowania rowerem. To jest 7 kilometrów prowadzenia ciężkiego, objuczonego sakwami roweru przez las, pod górę, kilkadziesiąt strumieni pokonywanych. Także to naprawdę była najbardziej wymagająca część naszej trasy pod względem fizycznym. Później jeszcze około 15 kilometrów dojazdu rowerem, także ten pas tak zwanej ziemi niczyjej między jednym a drugim posterunkiem granicznym to jest około 22 kilometrów i punkt odprawy granicznej chilijskiej też jest bardzo mocno izolowany. Tam załoga pracuje w takim systemie 4 tygodnie służby na tym punkcie granicznym, później 2 tygodnie wolnego. To jest miejsce też absolutnie odizolowane, tam nie można dojechać w żaden inny sposób niż dopłynięcie promem z takiej niedużej miejscowości Villa O'Higgins.
Czy trasa państwa etapu przebiegała zgodnie z planem? Czy mieliście też takie momenty na chwilę zatrzymania, chwilę właśnie innych aktywności, na przykład na jakieś wyprawy górskie, korzystając z tego, że byliście tak wysoko?
Czy my przejechaliśmy trasę dokładnie z planem, natomiast zakładaliśmy też, planowaliśmy kilka trekkingów, bo przejeżdżaliśmy przez bardzo atrakcyjne tereny, bardzo malownicze. Mieliśmy 3 trekkingi. Pierwszy Perito Moreno, piękny lodowiec, który spływa do jeziora. Później mieliśmy trekking po kilku dniach jazdy rowerem z El Chalten. Podchodziliśmy pod szczyt Cerro Torre. I ostatni Via Cerro Castillo. Też mieliśmy trekking w okolice szczytu Cerro Castillo, bardzo, bardzo charakterystycznego, bardzo pięknego, którego nazwa nawiązuje do tego, jak wygląda ten szczyt. On po prostu wygląda jak zamek.
Do rozmowy ze Zbigniewem Safem, który brał udział w 5. etapie dzienników rowerowych, wrócimy po krótkiej przerwie. I wtedy dowiemy się też, kto jest w składzie ekipy, która jest już na trasie 6. etapu tej wyprawy.
za mało, 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 mało. Bo nie wiem, kim jestem. Skarżę się na wiek. Narzekam znów na starość. W podartych szmatach dążę do ideału, by przeżyło ciało, czego chciało. Każda z moich skór tyle ich zrzuciłam już. To kolejna z ról. Tyle się zmieniło z każda z moich nowych skór. Tyle ich zrzuciłam już. To kolejna z ról. Tyle się zmieniło z mój dom to moja skóra.
Ciekawych świata wracamy do Ameryki Południowej. Choć grudzień kojarzy się z zatrzymaniem, to są tacy, którzy właśnie teraz są w drodze. Pakują sakwy, mierzą kilometry, śledzą pogodę i kalendarz zupełnie inaczej niż my. Święta nie zawsze oznaczają stół i choinkę. Czasem oznaczają trasy, wysiłek i spotkania, które zostają w pamięci na całe życie. Wracamy do dzienników rowerowych, które swój symboliczny początek miały we wrześniu, w Boruszynie niedaleko Połajewa, czyli miejscu, z którego w okresie międzywojennym wyjechał na rowerze do Afryki korespondent i fotograf Kazimierz Nowak. A teraz uczestnicy wyprawy są już w Chile.
Czy duch Kazika Nowaka unosił się gdzieś w okolicy?
Fundamentem tego wyjazdu jest Kazimierz Nowak, także wszystko to, co się dzieje, zaczęło się od Kazimierza Nowaka i on cały czas jest obecny tutaj z nami. Czasami w podświadomości, gdzieś z tyłu głowy. Mi osobiście pamięć o tym, o podróży Nowaka pomaga przetrwać te trudne chwile, bo uświadamiam sobie, jak z jakimi problemami Kazimierz Nowak musiał sobie poradzić w trakcie naszej podróży. Także w skali tych kłopotów, i z którymi borykał się Kazimierz Nowak, to, co nas spotyka na trasie, to są naprawdę drobne rzeczy.
Za moment będzie pan przekazywał pałeczkę uczestnikom kolejnego, szóstego etapu. Czego będzie pan im życzył i czy będzie im pan zazdrościł tej przygody, która przed nimi?
Tak, czekamy na przyjazd 5 osób z szóstego etapu. Za kilka godzin tutaj się pojawią. No będziemy im życzyli przede wszystkim przygód, bo jedziemy z pewną ideą, jedziemy z ideą opowiadania o miejscach, przez które podróżujemy, o ludziach, których spotykamy, ale też jedziemy dla własnej przygody i te przygody są konieczną częścią sztafety wyjazdu naszej wyprawy. Będę im życzył ciekawych spotkań, bo krajobrazy tak czy inaczej napotkają przepiękne, będą doświadczać tych pięknych widoków.
Minęło kilka godzin i do Largo Verde w Chile, gdzie następuje zmiana, dotarli członkowie szóstego etapu, a wśród nich dwukrotna wicemistrzyni olimpijska Maja Włoszczowska.
Etap piąty nas miło przywitał na wjeździe do miasteczka, więc szczęśliwi przejmujemy pałeczkę w postaci dziennika rowerowego i lecimy jutro dalej.
Dlaczego postanowiła pani wziąć udział w tej wyprawie i jakie ma pani plany związane właśnie z tym szóstym etapem?
Tak całkowicie szczerze i uczciwie, to potrzebowałam przewietrzyć sobie głowę, więc tutaj sobie bardzo dobrze przewietrzę tą głowę. Generalnie takie przygody zostają na całe życie. Bardzo fajną mamy ekipę, bardzo pozytywną. W Ameryce Południowej byłam tylko w Kolumbii i w Rio na igrzyskach, a w Kolumbii przygotowując się do tych igrzysk, a Patagonia zawsze mnie inspirowała, więc nadarzy się taka okazja, żeby wziąć udział w większym projekcie, pojechać z ekipą fajnych ludzi, a poza tym dla mnie po raz pierwszy skorzystać z opcji bikepackingowej, to stwierdziłam, że warto, bo wiele rzeczy w życiu chcemy robić, o wielu rzeczach marzymy, a zawsze jest coś, odkładamy to na później, więc gdy jest odpowiednia motywacja, a towarzystwo jest tą motywacją zawsze, to warto z tego korzystać i nie odkładać, tylko realizować te marzenia.
No i po drodze święta Bożego Narodzenia i Sylwester w Siodełku i daleko od Polski.
Tak, natomiast ja przyznam, że bardzo się cieszę, ponieważ z jednej strony oczywiście jest to smutek, że zostawiamy rodziny na święta, natomiast mamy tutaj też taką swoją małą rodzinę, a świąteczna gorączka potrafi być męcząca, a też mamy tak naprawdę okazję, żeby zobaczyć, jak święta spędzają w innych zakątkach świata. Właśnie w tej chwili weszłam do domku gospodarza naszego kempingu, już stoi piękna choinka i możliwość odwiedzenia ludzi w Ameryce Południowej i podejrzewam, jakie tutaj są zwyczaje, to też jest wyjątkowa okazja. I nowy rok przy tak niesamowitej imprezie, jaką są dzienniki rowerowe, to też myślę, że jest fajne przeżycie. Cieszę się, że bardzo nawet się cieszę, że właśnie ten nowy rok będę witała w Chile albo w Argentynie. Szczerze, jeszcze nie wiem, gdzie będziemy w nowy rok.
Życzę pięknych wrażeń, samych dobrych wiatrów i do usłyszenia i czekamy na relacje z przebiegu tej trasy.
O tak, te dobre wiatry to bardzo dobre życzenie. Dzięki śliczne.
Maja Włoszczowska i pozostali uczestnicy 6 etapu dzienników rowerowych są już w trasie, a przed nimi prawie 1600 kilometrów rowerowej przygody. Kilkunastoetapowa wyprawa Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa potrwa do początku roku 2027. Jej patronem medialnym jest m.in. Radio Poznań. Materiał przygotował Marek Wolski. Proszę Państwa, święta mają też swój smak, często bardzo osobisty, związany z dzieciństwem, domem, drobnymi rytuałami. Jedni nie wyobrażają sobie grudnia bez maku, inni bez pierników, a są i tacy, dla których to czekolada jest najbardziej świątecznym ze wszystkich produktów. I właśnie o niej za chwilę, ale w znacznie szerszym i troszeczkę zaskakującym kontekście.
Ogrzej mnie swoją sprawną dłonią, wiesz jak jest, bo z gazowni dzwonią długi listopad, przy tobie się schowa tęsknota, nie opał, rozgrzeje mi biodra, naładuj mnie elektrycznym gablem USB, sprawdź czy korki sprawne, zimowe noce i spolję stru kołdrę, zamienię na oślep na twój ekogroszek. Po zimnym prysznicu siądziemy przy świecach i miseczce ryżu, więc przytul mnie, żeby zimę przetrwać, odnajdź mnie, bym nie spała w getrach, mówią, że ciepli już dawno zajęci, lecz wierzę, że jeszcze gdzieś czeka mój grzejnik.
Radio Poznań i Ciekawi Świata. Tradycyjnie już w naszym sobotnim programie zapraszam z Juliuszem Podolskim, krytykiem kulinarnym, do naszego kącika kulinarnego. Porozmawiamy o tym, co zrobić z tym nadmiarem żywności, jaka zostaje po świętach, a myślę, że w każdym domu coś tam jednak po świętach nam zostanie. Lodówka już zapełniona, na balkonie nie ma miejsca.
Co gorsze, jest plus 5 albo 10 stopni.
No tak? Właśnie, i to jest ten największy problem. Co można zamrozić?
Tak na dobrą sprawę wszystko można zamrozić, trzeba tylko po prostu wiedzieć jak. Ja na przykład mrożę po świętach, bo robię zdecydowanie dużą ilość bigos. Mhm. Który mam właściwie przez cały rok, nawet na Wielkanoc. On przemrożony jest.
No to rzeczywiście jest, dużo robisz.
Tak, to jest duży gar specjalnie, raz na rok wyciągany tylko. Warto się zaopatrzyć przy okazji, to będzie lokowanie produktu, ale nie konkretnego produktu, tylko konkretnego sprzętu. Warto się zaopatrzyć w zgrzewarkę próżniową. One są w niedużych cenach, w wielu miejscach można je znaleźć. Woreczki do te rękawy, które się wykorzystuje, też nie są drogie, a jest to znakomity sprzęt przez cały rok do przechowywania wszelkich rzeczy, które nam zostają. Na przykład, nie wiem, nawet pieczemy mięso, zjadamy jeden kawałek tego mięsa, drugi nam zostaje. I często niestety się zmuszamy, no dobra, to jutro zjemy jeszcze ten na obiad. Po co?
Nic na siłę.
Można włożyć do woreczka, wyciągnąć powietrze. Generalna zasada, opisać, bo potem jak się zamrozi, to często nie wiadomo, co to jest. Napisać na tym, nie wiem, pieczęć wieprzowa, 12 grudzień 2025, żeby mieć nad tym kontrolę, co to jest. I można sobie po prostu wówczas w tych woreczkach z wyciągniętym powietrzem poporcjować wszystkie rzeczy, bo można przecież zamrozić i parówki, jeśli nam zostaną, i jakąś kiełbasę do zgrzania.
Pieczywo.
I pieczywo, i szynki.
Pierogi przecież zostają.
Pierogi. Na pewno nie.
Ale można też zupę, ale bez śmietany.
Można zupy. Można mrozić, ryba po grecku nam zostanie. Czy nawet smażony karp. To wszystko można zamrozić. Ja na przykład lubię też kapustę z grochem i też troszkę więcej jej robię, nie tyle, żeby na cały rok zostało, ale żeby do Sylwestra, na przykład do golonki, była kapucha z grochem. Te wszystkie rzeczy tak na dobrą sprawę można mrozić. Owoce można mrozić, warzywa można mrozić, grzyby można mrozić. Nawet ugotowane, tak jak powiedziałaś, zupy, sosy, to wszystko można absolutnie mrozić albo w odpowiednich pojemniczkach do lodówki, albo właśnie dla mnie, ja powiem szczerze, jestem fanem. Od kilku lat używam tej zgrzewarki i powiem szczerze, nic mi się nie psuje, nic nie wyrzucam. To, czego jest nadmiar, zaraz chowam i używam tego przez cały rok. Cokolwiek zostaje mi, szparagi po gotowaniu na przykład, niedojedzone, a wiem, że na kolejny dzień nie będę miał ochoty, to w ten czas to mrożę. Polecam jeszcze jedną rzecz. W sklepach różnej maści pojawiła się cała masa opakowań szklanych, pudełeczek. Często mamy w domu całe wuchty plastików. W tych plastikach bardzo szybko wszystko się niestety, ale psuje. Ja używam od pewnego czasu szklanych naczyń i w nich naprawdę można przechowywać zdecydowanie dłużej produkty
niż tych plastikowych.
Jedyna wada jest, to są trochę cięższe, ale lepiej się nawet w lodówce układają. A jeszcze wracając do zgrzewarki. Nawet jeżeli na przykład upieczemy sobie, nie wiem, kaczkę na święta, tak? I część jej nie zjemy. Można ją zwakować i nie trzeba jej koniecznie zamrażać, bo w wakuum można spokojnie rzeczy przygotowane, wcześniej upieczone, nawet do tygodnia przetrzymać. To samo jest z wędlinami i różnymi rzeczami, czyli powiedzmy, jeżeli na przykład coś ma jakby przydatność, zwykle wiemy, że ta wędlina wytrzyma nam 2-3 dni, to zgrzana, niezamrożona jest w stanie wytrzymać nam 8 dni. Więc to są najlepsze metody na ratowanie tego, co za dużo zrobiliśmy. Ewentualnie podzielmy się. Są jadłodzielnie, są różnego rodzaju miejsca.
Bardzo dużo już jest organizacji.
Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli my nie wyciągniemy ręki do tych organizacji, no to niestety wciąż tak jest, że ci, którzy powinni gdzieś tam grosz sypnąć, mają portfele z zamkiem błyskawiczne, szczelnie zamknięte.
Więc jeśli możemy, to dzielmy się.
Dzielmy się, dokładnie.
Z tymi, którzy mają mniej i którzy są w większej potrzebie.
Dokładnie tak.
Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Decide to do, Jolene.
Historia szopek bożonarodzeniowych sięga XIII wieku. W 1223 roku w Greccio we Włoszech święty Franciszek z Asyżu zaprosił wiernych na pierwsze żywe przedstawienie narodzin Jezusa. Chciał, by tajemnica Bożego Narodzenia była nie tyle opowiedziana, co zobaczona i przeżyta. O tegorocznej szopce w kościele świętego Franciszka opowiada ojciec Hieronim Stypa w rozmowie z Gosią Michalską.
Też jest dużo sztucznej zieleni, bo ona też nadaje taki koloryt, takie ciepło. Są różne drzewka, właśnie takie sztuczne, wystawione. Warto zwrócić uwagę na takie drzewko, które stoi przed samą grotą. Ono jest bardzo takie naprawdę charakterystyczne. Warto zwrócić na nie uwagę. Dodaje to dużo takiego ciepła. Jak się patrzy z daleka, to rzeczywiście wygląda jak żywa, ale ono jest oczywiście sztuczne, żeby nie trzeba było podlewać i pielęgnować przez ten czas, jak jest żłóbek. Więc tutaj mamy to. No, oczywiście styropian też. Kiedy spojrzymy na samą górę, zobaczymy właśnie pięknie podmalowane góry. No ale z tego względu, żeby ten materiał był jak najlżejszy, no to wykorzystujemy do tego styropian, bo on się świetnie do tego nadaje, więc jest sporo też styropianu.
A która z figur była najcięższa z takiego prywatnego doświadczenia, jak się je przenosiło?
Oczywiście święty Józef, ale też aniołowie, którzy są nieco powyżej groty, też są bardzo ciężkie. I tutaj musi być przynajmniej 3-4 mężczyzn o takiej dobrej budowie ciała, żeby rzeczywiście te anioły na te kolejne piętra wciągnąć. I oczywiście anioły są bez skrzydeł, kiedy je wciągamy, bo skrzydła też swoje ważą i one są potem dokręcane. To są też drewniane figury.
To w drugą stronę, a co jest najlżejsze?
Te małe zwierzątka i owieczki, które no, są właśnie z tej masy żywicznej, w środku są puste, więc nie trzeba jakiegoś szczególnego wysiłku, żeby je gdzieś tam nawet na najwyższych partiach postawić i umieścić według dekoracji, którą mamy w zamyśle.
Osoby, które przychodzą tutaj do klasztoru, do kościoła i chcą zobaczyć, jak wygląda szopka, czy to jest otwarte dla wszystkich?
Tak. Z momentem, kiedy odprawiamy pasterkę, u nas są to dwie pasterki, 22 i 24, wtedy szopka staje się no, otwarta dla wszystkich i można odwiedzać ją przez cały dzień. Mniej więcej od godziny 9 aż do godziny 18, tak do mszy świętej wieczornej.
Czy osoby z zagranicy również przychodzą?
Tak, zdarzało się, że były też osoby z zagranicy, które tam mówią, wow, amazing, nie? Że powiedzmy jest duża, że jest taka niebywała. Czy też na przykład spotkaliśmy się z takimi turystami gdzieś, hiszpańskojęzycznymi. To też tacy turyści czy pielgrzymi pojawiali się w naszym kościele. Tak, tak zgadza się, że są także ludzie z obcych krajów także w naszym kościele. Oprócz tego zachwytu też często pytają, jak długo to robicie, ile to wymaga wysiłku, jak to jest właśnie wysokie, jak długo czasu właśnie potrzeba, żeby ją zbudować. Takie ogólne informacje związane właśnie z budową tego żłóbka, czy też czasami, no, jak długo trwa budowa właśnie w takim wymiarze tu w naszym kościele. To zdarzają się to właśnie takie pytania. A poza tym, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, ilu tu nas jest jako braci. Ten nasz żłóbek poznański, on bardzo mocno wpisał się już w taką, powiedzielibyśmy, panoramę świąteczną, bo rzeczywiście, zwłaszcza gdy chodzi o te dni Bożego Narodzenia, czy potem ten czas między Bożym Narodzeniem, Sylwestrem, czy potem nawet jeszcze do Trzech Króli, do 6 stycznia, jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Może teraz troszeczkę po pandemii te tłumy zelżały nieco, natomiast ojcowie, którzy byli tutaj wcześniej, mówili, że w tym czasie między świętami a Nowym Rokiem to nasze drzwi często się nie zamykały w ogóle przez większą część dnia. Że część właśnie wchodziła, a część właśnie wychodziła, więc to była taka nieustanna rotacja ludzi. No bo rzeczywiście, no, ten żłóbek, gdy chodzi o tą panoramę Bożego Narodzenia, no jakoś taki jest szczególny na mapie naszego miasta. No i to nas cieszy, że ludzie przychodzą, żeby jakoś też wizualnie sobie przybliżyć tą tajemnicę, która przecież dla nas jest najważniejsza jako chrześcijan.
A od jak dawna tutaj mamy tą szopkę?
Była budowana już w latach powojennych, to już są lata 50., kiedy bracia tu przyszli i zaczęli odnawiać klasztor, bo on był mniej więcej w 75% zniszczony, kościół, klasztor. On stracił swoją świetność, więc bracia tu przyszli i wielkim wysiłkiem odbudowywali w ogóle kościół. No ale z tej racji, że my jako piewcy właśnie tajemnicy Bożego Narodzenia, to staramy się za wzorem świętego Franciszka zwracać uwagę na tą tajemnicę, więc bracia także w okresie Bożego Narodzenia często wizualnie przedstawiali ten żłóbek i on powoli, no, rósł w swoich rozmiarach. Że początkowo był to żłóbek, który sięgał mniej więcej do wysokości tabernakulum, też dosyć był obszernie szeroko rozłożony, natomiast około roku 2000 ta kubatura została przemodelowana, dorobione rusztowanie, no i ono zaczęło powoli jak zabierać całe prezbiterium, a był taki moment, że wyszła daleko też poza prezbiterium.
Poznańska szopka w kościele świętego Franciszka uchodzi dziś za jedną z największych w Europie. Żłóbek pozostanie otwarty dla zwiedzających aż do 2 lutego, dając czas na spokojne, poświąteczne spotkanie z tą niezwykłą opowieścią. A my w te święta życzymy Państwu spokoju, zdrowia i radości z małych przyjemności. Niech będzie w nich miejsce na zatrzymanie, na rozmowę, na wspólny stół i na ciekawość świata. A jeśli gdzieś w tych dniach pojawi się myśl o drodze, zmianie czy nowym początku, to niech prowadzi Państwa w dobrą stronę. Spokojnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia życzy cały zespół Ciekawych Świata.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.